Kronika paryska.
Piotr Wit, dzień dobry panie redaktorze.
Witam pana, panie prezesie, witam państwa. Przez okno z mojego siódmego piętra widuję w parku młodego człowieka o egzotycznej urodzie. Ćwiczy się w walce wręcz. Uderza wielokrotnie w drzewo wyprostowanymi palcami. W karate to cios śmiertelny. Potem kilka ciosów boksu z lewej i z prawej, jeden prawy prosty, potem seria kopniaków. Gdyby na miejscu drzewa stał człowiek, byłby to kopniak w brzuch albo w klatkę piersiową. Mówię o egzotycznej urodzie na wasz użytek. Dla mnie to codzienność. Kiedy kilku takich egzotycznych młodych ludzi widzę pogrążonych w dyskusji, nie potrzebuję znać arabskiego, żeby zrozumieć, o czym rozmawiają. Gestykulują, a język gestów jest wymowny. Wykonują ruchy, jak ten kolega wspomniany na wstępie, ruchy, z których wszystko można wyczytać. Mój przyjaciel Piotr Poźniak, tłumacz kabinowy w ONZ-cie, z łatwością przetłumaczyłby to na język słów. To ja mu haka w szczękę, mówi jeden, a ja jemu kopa w jaja, dodaje drugi. A ja, wtrąca się trzeci, to tylko tak, o, za kudły i kolanem w michę. I tak dyskusja narodowa przetacza się przez ojczyznę Kartezjusza, jak Francja długa i szeroka. Pewnego dnia dochodzi do wyciągnięcia wniosków. Moment na podsumowanie jest wyjątkowo niewygodny. Dramatyczne wydarzenia na świecie spychają na margines kłopoty stricte francuskie, a te kłopoty są poważne i z każdym rokiem coraz groźniejsze. Egzotyczni młodzi ludzie po osiągnięciu wieku dojrzałości kontynuują trening w walce wręcz i zagrzewają się do walki językiem gestów. Cóż mają robić innego? Jest ich coraz więcej. Przybywają do Europy tysiącami, dziesiątkami, setkami tysięcy każdego roku. We Francji nie ma dla nich pracy. Czym więc wypełnią sobie dzień młodzi, bezrobotni, analfabeci lub półanalfabeci? Gimnastykują się, trenują kulturystykę, walkę wręcz. Ich pobratymcy, urodzeni już na ziemi francuskiej i kończący francuskie szkoły, niewiele się od nich różnią. Tak zwany Wielki Paryż zamieszkuje 1 400 000 analfabetów, z czego 850 000 z wykształceniem średnim. W szkole francuskiej coraz trudniej zdobyć wiedzę. W latach 1960 szkolnictwo francuskie było jednym z trzech najlepszych na świecie, w niektórych latach najlepszym. Dziś znajduje się w statystykach na 29. miejscu wśród 32 recenzowanych szkół narodowych. Nauczycielom coraz trudniej przekazywać wiedzę wbrew woli uczniów i ich rodziców. Nauczyciel Samuel Paty starał się zainteresować swobodą wypowiedzi uczniów gimnazjum w Saint-Honorin. Ucięli mu głowę. Profesor francuskiego w liceum Gambetta w Arras nauczał historii literatury francuskiej. Dominique Bernard zginął zadźgany nożem. To było przed 2 miesiącami, 13 października. Od czasu operacji specjalnej armii izraelskiej w Gazie fundamentalizm islamski we Francji znacznie zyskał na intensywności. Publicyści piszą o przeniesieniu wojny bliskowschodniej na teren Francji. 3 tygodnie temu w gimnazjum imienia Jacques'a Cartier, francuskiego odkrywcy Kanady, w podparyskim departamencie Yvelin nauczycielka pokazywała uczniom reprodukcję malarstwa europejskiego epoki renesansu. Rubensa, szkoły Fontainebleau. Pełno tam nagich ciał kobiecych. Uczniowie zasłaniali oczy, krzyczeli, że to obraza ich religii. Rodzice zgłosili protest do rektoratu w Wersalu o świętokradztwo popełnione przez nauczyciela. Rektorat zapowiedział zwołanie zebrania. Kiedy się nie chce podjąć decyzji, zwołuje się zebranie. Afera dostała się do mediów i skandal stał się głośny. Trzeba było interwencji ministra oświaty. Gabriel Attal przybył do gimnazjum i wygłosił przemówienie twarde i zdecydowane, powtórzone przez wszystkie telewizje i całą prasę. W szkole francuskiej, powiedział, nie podważa się autorytetu. W szkole francuskiej szanuje się autorytet. W szkole francuskiej nie odrzuca się przedmioty nauczania pod pretekstem nakazów religijnych. Szkoła francuska jest laicka. I tak dalej. Słuszne słowa, potrzebne, ale przychodzą za późno. Autorytet nauczyciela niszczony jest w szkole francuskiej od 40 lat, od czasu lewackich, doktrynerskich rządów François Mitterranda. Oto trzy przypadki najgłośniejsze, najbardziej spektakularne spośród bardzo wielu. Codziennie we Francji ma miejsce 119 zamachów nożowniczych, 44 tysiące zamachów rocznie. Statystyka obejmuje tylko akty dokonane, nie uwzględnia zwykłych pogróżek. Interwencji ministra Attala i jego słusznym słowom o laickości nieco siły odebrała afera gaśnicy w polskim Sejmie, ponieważ przy okazji przypomniano, że we francuskim Zgromadzeniu Narodowym również zapala się świece w menorze od 17 lat. Obywatelka spotkana w centrum handlowym Westfield w Warszawie wyjaśniła mi, że skoro w innych państwach obserwuje się podobne obyczaje, to przecież nie wolno się im sprzeciwiać. Były minister rolnictwa Ardanowski w Radiu Wnet załamywał ręce, martwiąc się o fatalny wizerunek Polski na świecie, jaki gest deputowanego Brauna nakreśli. Ja osobiście nie martwię się tak bardzo. Jako Polak zamieszkały we Francji, przeciwnie, spodziewam się odnieść korzyść z demonstracji deputowanego. Sądzę, że wizerunek Polaka, więc i mój także, ogromnie zyskał w oczach znacznej, a przede wszystkim bardzo wpływowej części społeczeństwa francuskiego. Mahometanie, moi sąsiedzi, złożą mi dowody sympatii przedstawicielowi narodu, który zdobył się na tak odważne potępienie masakry dokonywanej na ich braciach przez armię Izraela w Gazie. Oceniając gest Brauna, należy zwrócić uwagę nie tylko na jego gwałtowność, ale przede wszystkim na moment wybrany przez deputowanego dla jego demonstracji. Braun nie jest nowicjuszem w Sejmie. Pełni mandat poselski od wielu lat, przechodził więc wielokrotnie obok zapalonej menory. Zademonstrował sprzeciw wobec kultu Izraela w polskim Sejmie w momencie, gdy Izrael dokonuje masakry w Palestynie. Poczynają Izraela w Gazie przeciwstawiał się już 15 lat temu Stefan Hessel, wielki autorytet moralny, redaktor Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, nazywał je zbrodniami wojennymi i cytował sędziego Johnstona, również Żyda jak on, który mówił z tej okazji wręcz o zbrodniach ludobójstwa. Dzisiaj zresztą nie tylko we Francji sytuacja wywołała oburzenie, z którym rząd nie bardzo wie co począć. W ostatnią niedzielę w niewielkim Oslo demonstrował tłum Norwegów. Jeśli by los rzucił mnie do jednego z prestiżowych uniwersytetów amerykańskich, na Harvard, do MIT, do Penn w Pensylwanii, spotkałbym tam również potężne grupy demonstrantów. No a teraz z okazji świąt Bożego Narodzenia życzę wszystkim Państwu uśmiechu i pogody ducha.